Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim dziś Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie SAFE uda się utrzymać, panie ministrze, terminy i zapewnić Polsce dostęp do tych unijnych środków?
Gdy prezydent Nawrocki zawetował w czwartek wieczorem, informacja została na ten temat podana, czy zapowiedź weta, natychmiast następnego dnia rano zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Ministrów i podjęliśmy decyzję, przyjęliśmy uchwałę, która daje wszelkie narzędzia do tego, żeby sprawnie, mimo weta, ten program wprowadzić. Oczywiście sporym problemem jest to, że są tam też środki dla MSWiA, dla Policji, Straży Granicznej i nie da się wprost wykorzystać tego narzędzia, o którym rząd zdecydował w piątek, ponieważ tam pośrednikiem jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, ale znajdziemy i na to rozwiązanie. Minister Spraw Wewnętrznych z Ministrem Finansów nad tym pracują. Zła decyzja prezydenta, niezrozumiała. Wojsko, którego jest zwierzchnikiem przecież zgodnie z konstytucją, jednoznacznie było za tym, że tych środków, tego sprzętu, tych inwestycji potrzeba, no ale zdecydował jak zdecydował, źle dla Polski. Naprawimy ten jego błąd i szkoda tylko, że nie tak jak w innych krajach, gdzie w konsensusie, no bo ta sprawa jest po prostu oczywista. Na dobrych warunkach pieniądze, bezpieczeństwo przede wszystkim, potrzeba tutaj ogromnych inwestycji w sprzęt wojskowy, no i zupełnie niezrozumiała postawa prezydenta.
Ale jaka będzie trudność w przetransferowaniu tych środków? O ile będą te opóźnienia, panie ministrze?
Znaczy ja uważam, to jest odpowiedzialność i działanie ministra finansów. Bardzo jest to wszystko zaangażowane, więc nie chcę tutaj mówić o szczegółach. Natomiast wierzę, że tych opóźnień nie będzie. Te terminy są bardzo bliskie, majowe do podpisywania umów. Natomiast wszystko było bardzo dobrze przygotowane też przed wetem prezydenta. Przecież ta lista powstawała przez miesiące. Tu Sztab Generalny, Agencja Uzbrojenia, czyli wojskowi wpisywali, czego potrzebują, jakie firmy są to w stanie wyprodukować. Więc w gruncie rzeczy zmieniamy tylko zwrotnicę tutaj na inne narzędzie, a to meritum, to co najważniejsze, jaki sprzęt, kto ma go wyprodukować i za ile, to zostało wcześniej ustalone.
A czy mamy do czynienia ze zwrotem prezydenturze Karola Nawrockiego po wecie w sprawie SAFE, zdaniem pana? Bo po raz pierwszy prezydent, wiadomo, że były wetowania, ale odwołał się do takiego otwarcia języka antyeuropejskiego, przynajmniej tak wielu komentatorów twierdzi.
Na pewno to jest pierwszy taki bardzo mocny moment w tym wszystkim, w prezydenturze prezydenta Nawrockiego, gdzie miał spory problem z wytłumaczeniem, dlaczego wetuje. Nikt nie kupił tych opowieści Glapińskiego o złocie, o jakichś manipulacjach księgowych. Wszyscy rozumieją, pieniądze to są pieniądze i one się biorą ze sprzedaży złota na przykład, a nie z tego, że ktoś na papierze coś napisze. Więc sądzę, że tak. Znaczy, że tutaj bardzo wyraźne były powody, dla których to prezydent Nawrocki zrobił. Pierwszy, przykry bardzo, bo niechęć do tego, żeby rząd miał sukces, to jest wprost taki kolejny krok w wojnie z rządem, ale drugi powód, zdecydowanie antyunijność obecna bardzo silnie w retoryce prezydenta Nawrockiego, całego jego obozu politycznego. Czasem można mieć wrażenie, że Unia Europejska, Francja, Niemcy i inne państwa są większym wrogiem dla nich niż Rosja, która fizycznie zagraża tutaj Europie Wschodniej, która napadła na Ukrainę, więc jest to zdumiewające, ale też nie zaskakujące. Jest to obóz, który przeszedł sporą ewolucję. Przecież 20 kilka lat temu PiS był za wejściem do Unii Europejskiej. Odwoływaliśmy się wszyscy do słów świętego Jana Pawła II, który widział Polskę w Unii Europejskiej, wspierał to, żeby Polska wchodziła do Unii Europejskiej, żeby się zakorzeniała na Zachodzie. Doskonale nasz papież rozumiał to, że zagrożenie dla Polski przychodzi ze Wschodu i że wielka praca wykonana, żeby Zachodem, Niemcami, ułożyć relacje. Też była jego udziałem, no, list orędzie biskupów z lat 60., tak? Wtedy przyjęte z kontrowersjami, komuniści to atakowali. Więc miejsce Polski jest na Zachodzie i można mieć różne uwagi, zastrzeżenia, że nie tak, nie to, albo ktoś coś gdzieś powiedział w Unii Europejskiej, ale są pewne fundamentalne sprawy, fundamentalne interesy i bardzo źle, jeśli prezydent Nawrocki miałby dla takiej doraźnej korzyści politycznej ten kierunek podważać. To jest na szkodę Polski, jestem o tym głęboko przekonany.
A teraz słyszymy, że unijny sejf to wprowadzenie euro tylnymi drzwiami. Przynajmniej tak twierdzi były szef MON-u Mariusz Błaszczak.
No, to, co pan Mariusz Błaszczak powiedział przez ostatnie tygodnie, to już nie było takiej bzdury, której by nie powiedział. Przypomnę, że kilka miesięcy temu to media bardzo skutecznie wyciągnęły. Był za programem SAFE, tak? Opublikował taki wpis, w którym domagał się od rządu pilnych działań.
W grudniu ubiegłego roku, tak, ale powiedział, potrzebny, że poznał pewne warunki i dlatego ten mechanizm bardziej stąd wycofuje się z tej wypowiedzi.
To niepoważne jest po prostu, to niepoważne i przecież mówiłem tutaj o wojskowych, o szefie sztabu generalnego, generale Kukule. To są wojskowi nominowani jeszcze za rządów PiS-u na wniosek ministra Błaszczaka, poprzedni prezydent ich powoływał, to oni ulegają jakiejś partyjnej propagandzie. Przecież kierują się interesem wojska i bardzo wyraźnie opowiedzieli się za tymi pieniędzmi, bo przecież jeśli już odnosić to do tego, co sam pan Błaszczak robił jako minister, no to też przecież na kredyt kupował w Korei, na kredyt kupował w Stanach Zjednoczonych. Kredyty są wyżej oprocentowane po prostu. Ten jest niesłychanie korzystny, rozłożony na długie lata. To jest, kto spłaca jakieś kredyty, ten wie, że jeżeli jest rozłożony na dłużej, to jest korzystny, bo nie obciąża przez najbliższe lata. Jest karencja w ogóle kilkuletnia. Więc obiektywnie jest bardzo korzystnym kredytem. No i no, tylko, że Unia Europejska to daje i padły tutaj wszystkie możliwe absurdalne oskarżenia, że to jakieś uzależnianie się, że warunkowość. No,
dokładnie,
no,
to otrzymanie całości środków zdaniem narracji opozycji jest powiązane z realizacją między innymi unijnej polityki klimatycznej, a także religii klimatycznej.
To nieprawda.
Wprowadzeniem ideologii tęczowej w naszym kraju. To słowa pana Mariusza Błaszczaka.
To znaczy, że nie ma już takiej bzdury, której nie można wypowiedzieć, jak się nie znosi Unii Europejskiej. Nie ma żadnej warunkowości ideologicznej tutaj. No przecież Polska jest beneficjentem od 2004 roku, od wejścia do Unii. W sumie nawet wcześniej były środki przedakcesyjne. I tak naprawdę tylko i wyłącznie w przypadku KPO, gdy już takie fikołki rząd PiS-u wykonywał z tym KPO, tylko wtedy Unia zatrzymała się i tych środków nie przekazywała, dopiero premier Tusk to odblokował. Natomiast generalnie przecież miliardy trafiły, miliardy euro do polskich rolników. Miliardy euro trafiły, zmieniając nasze miasta, drogi, uczelnie. No, każdy, gdy się rozejrzy uczciwie dookoła, widzi, jak się Polska zmieniła dzięki środkom z Unii Europejskiej, więc kwestionowanie teraz tego, co jest naszym doświadczeniem od 20 kilku lat i mówienie, że ktoś będzie coś narzucał i tych pieniędzy nie będzie, jest po prostu absurdalne. To jest wielka rzecz, że Unia Europejska wobec tych zagrożeń, które mamy, zagrożenia rosyjskiego przede wszystkim, zdecydowała się, że część jej środków ma iść na bezpieczeństwo. Ja byłem ministrem obrony kilkanaście lat temu. Marzyliśmy jako ministrowie obrony, żeby unijni, żeby taka była możliwość, że jakieś pieniądze idą na obronę i bezpieczeństwo. Wydawało się to wtedy jakimś odległym marzeniem. Stawialiśmy to jako nasza prezydencja w 2011 roku, ale bez skutku, bo nikt w Europie nie uważał wtedy, że są jakieś większe zagrożenia. I mamy to, mamy tę możliwość, że pieniądze europejskie mogą iść na to, żeby po prostu się zbroić. I dla naszego budżetu, dla naszych obywateli to jest tak ogromne obciążenie. Mogą pójść dzięki temu pieniądze na inne ważne cele. Jak można to kwestionować? Naprawdę dla mnie to jest sytuacja w ogóle, która nie powinna być polityczna, partyjna, nie powinna być przedmiotem tak ostrej walki politycznej.
Wiele emocji budzi fakt, że na liście firm, które otrzymają środki z mechanizmu SAFE, pojawia się firma Polska Amunicja. Panie ministrze, dlaczego? Jakby pan mógł wytłumaczyć to?
Publicznie to było wyjaśniane, to znaczy ta firma się znalazła na liście za rządów PiS-u, to znaczy jako element Narodowego Programu Amunicyjnego i tego, że po prostu musimy pilnie nasze zdolności w tym zakresie odbudować. Znalazła się Polska Grupa Zbrojeniowa, firma państwowa, która ma określone możliwości. Jeszcze za rządów PiS-u uznano, że potrzeba więcej amunicji i słusznie i wskazano firmę, która miała powstać, powstała. Potem część udziału w tej firmie przejęła polska prywatna firma, która ma duże państwowe udziały i ona jest na liście, jeśli przedstawi konkrety, jeśli przedstawi w jaki sposób zamierza tę amunicję produkować. Tutaj nie ma przyznanych środków, tak? Jeśli...
No Onet pisał, że polska amunicja może otrzymać kontrakty warte od 4 do 11 miliardów złotych na dostawę 300 tysięcy pocisków,
tak,
155
mm. Może otrzymać, ale jeśli nie przedstawi, jak zamierza to zrobić, gwarancji dla rządu, to po prostu jest lista rezerwowa i są inni bardzo chętni na te środki. Tutaj zarzuty naprawdę padały absurdalne, bo sam słyszałem z polityków PiS-u, a dlaczego nie inna prywatna polska firma, największa prywatna polska firma zbrojeniowa, która ma spore sukcesy w Polsce i za granicą, to ma robić. A to jest przecież właściciel tej, czy współwłaściciel tej polskiej amunicji, więc fałszywe argumenty, mówię, jeżeli polska amunicja nie spełni warunków, to kto inny te środki otrzyma? Działanie tych, którzy zarządów PiS-u, przecież to wojsko te listy tworzyło, to nie politycy, było absolutnie racjonalne. Jeśli potrzeba nam bardzo dużo amunicji, a państwowa Polska Grupa Zbrojeniowa nie będzie mieć takiej zdolności produkcyjnej, to trzeba znaleźć drugi podmiot i ten podmiot stworzono, ale tu nie ma żadnego automatu, że te środki będą przyznane. Sprowadzono tę dyskusję właśnie do takich rzeczy, które no, eksperci doskonale wiedzą, o co chodzi i nikt ani zarządów PiS-u, ani później nie widział w tym problemu. No, po prostu tak się działa, jeżeli chce się szybko mieć amunicję, a to jest gigantyczny problem dla całego Zachodu, dla Polski, Europy, NATO.
Dlaczego zatem zwierzchnik Sił Zbrojnych zbagatelizował opinie wojskowych w sprawie programu, panie ministrze?
Kierował się swoim interesem politycznym, mówiliśmy o tym wcześniej, chęcią walki z rządem i niechęcią do Unii Europejskiej. Jednak jego poglądy w różnych sprawach, znaczy to zabieranie unijnych flag, tak, to nie są przypadki. To jest chęć odwoływania się do elektoratu niechętnego Unii Europejskiej, podsycania pewnych napięć i niedostrzegania tego, jakie Polska ma na różnych polach korzyści z tego, że jest w Unii Europejskiej i że Unia Europejska w żaden sposób naszej tożsamości narodowej, naszej historii, naszemu dziedzictwu, przywiązaniu do pewnych wartości nie zaszkodziła, o czym świadczy samo to, że prezydent Nawrocki z takimi poglądami został prezydentem, więc ani demokracji tutaj nam nie zabrakło, ani takich poglądów, jakie on głosi, nikt tutaj nie uważał za jakieś niezgodne z porządkiem demokratycznego państwa, więc bardzo to są fałszywe argumenty i myślę, że nikt z nas żyjących w Polsce na co dzień nie czuje się przytłoczony jakąś unijną ideologią. Myślę, że to jest bardzo wyraźne. Oczywiście można podsycać różne niechęci. Raz będzie to straszenie tęczą, raz będzie to straszenie uchodźcami. Tak? To przecież wszystko wiemy i widzimy, jak bardzo to są cyniczne gry.
Kończąc ten wątek, panie ministrze, czy dojdzie do procedowania zamrożonego, bo jest mrożony w tym momencie projekt ustawy Safe Zero, który popiera Prawo i Sprawiedliwości i razem prezydent i prezes NBP-u przedstawili go?
To jest pytanie oczywiście do marszałka Sejmu i do samego Sejmu, jak podejdzie do tego typu
projektu. Zdaniem pana opinia?
Moim zdaniem nie, bo tam w tym projekcie niczego nie ma. Tak, to było takie doraźne, propagandowe, żeby pokazać, że jest jakaś inna idea i mieć alibi, pretekst do wetowania. Nie przedstawił prezes Glapiński żadnych konkretów. Tutaj śledziłem mocno te wątki w różnych wypowiedziach ekspertów, ekonomistów. No i tak naprawdę w tej propozycji niczego nie ma. Nie chciał powiedzieć, jaka byłaby rzetelna propozycja, to znaczy po prostu sprzedaż części złota, który jest rezerwą państwa polskiego. No to wtedy pieniądze są, tak. Powiedział premier Tusk, mówił premier Kosiniak, jesteśmy otwarci na wszelkie dyskusje, gdyby mogło być więcej pieniędzy na bezpieczeństwo. Natomiast ani spotkanie z ubiegłego tygodnia, ani późniejsze konferencje prezesa Glapińskiego nie pokazały, że są jakieś konkrety, do których się można odnieść, do których można powiedzieć, to nie wiem, za drogo, za tanio, nie tak. No więc to jest taka polityka pewnych figur, tak, safe zero, nawet bez ukrywania, że chodzi o to, żeby dezawuować ten prawdziwy safe, a nie składać jakąś rzetelną propozycję. Czemu przez te wszystkie lata nie zrobiono tego? Czemu pożyczamy pieniądze drogo z Korei, skoro mogliśmy skorzystać z genialnego wehikułu prezesa Glapińskiego? Jakoś tego nie zaproponowano przez ostatnie lata, tak? Dlaczego tego Glapiński nie zrobił? Zrobił to teraz, żeby dać pretekst do weta.
Będzie weto w sprawie likwidacji CBA?
No, szef kancelarii prezydenta tak powiedział, gdy moment przed tym, gdy Sejm miał przyjąć tę ustawę, więc źle, bo to jest nawet bez czytania projektu, bez odniesienia się do projektu, który jest po prostu merytorycznym projektem i wartym dyskutowania na różnych polach i obszarach, ale takiej dyskusji tutaj nie tworzy zapowiedzenie z góry, że projekt będzie zawetowany. Na pewno teraz pójdzie do Senatu, Senat będzie nad nim pracował, trafi do prezydenta. Ciekawe, jakich argumentów, jeśli to weto ma być, no bo nie wiem, czy tutaj tak będzie, czy nie będzie, różne słowa padają, ale jeśli rzeczywiście miałoby być weto, to źle, bo to jest właśnie kolejny element walki z rządem i niechęci do merytorycznej dyskusji o państwie, po prostu o państwie, jak w państwie organizować najlepiej walkę z korupcją. A CBA jako takie, obciążone Pegasusem, obciążone, no, tych historii nie chcę tutaj słuchaczom psuć poranka, kasjerka wynosząca 9 milionów złotych w reklamówkach za rządów PiSu. No te wszystkie rzeczy są nie o Pegasusie, to co robiono z państwem Brejzami, preparowano SMS-y, dawano do mediów, tak, inwigilowano ich bez powodu. Nie ma czego bronić, naprawdę, tak. Potrzeba Polsce walki z korupcją. Uczciwi funkcjonariusze, których jest dużo przecież w CBA, mają wskazaną jasną ścieżkę, policja, ABW, Krajowa Administracja Skarbowa, ale jeśli się to będzie traktowało jako taką ideologiczną sprawę, to będzie bardzo prawdopodobne, że doczekamy się weta.
A kiedy doczekamy się wniosków o nominację na stopień oficerski funkcjonariuszy służb specjalnych? Takie wnioski zostały skierowane, wnioski poszły, ale pytanie, kiedy zostaną?
Temu nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma żadnej reakcji. No to jest niesłychanie przykra sprawa, bo kolejne osoby kończą kursy. To jest próba takiego paraliżowania morale służb w tej sytuacji. Dotyczy to dwóch służb wewnętrznych, odpowiedzialnych za kontrwywiad, za walkę z dywersją. Jest to działanie antypaństwowe po prostu. Już nie waham się ostrzej powiedzieć, bo czekamy wiele tygodni. Nie ma żadnej informacji, że coś jest nie tak, że tylko po prostu tego podpisu brak.
Brakuje komunikacji, przepływu informacji. Ewidentnie chciałabym jeszcze porozmawiać na temat Dolnego Śląska. Dwa protesty wyborcze w tym naszym regionie po wewnętrznych wyborach w Koalicji Obywatelskiej. Czy takie sytuacje nie osłabiają wizerunku Koalicji Obywatelskiej jako stabilnego lidera w regionie? Śledzi pan z pewnością województwo, w którym się pan urodził, w mediach społecznościowych poparł pan minister otwarcie kandydaturę wicemarszałek Moniki Wielichowskiej, która przegrała z wiceministrem Michałem Jarosem. To nie jest Karpacz bis?
Ja na to patrzę w taki sposób, że jeżeli jesteśmy demokratyczną partią, w której różne osoby mogą się zgłosić i nie wyznacza, tak jak w PiS-ie, prezes z góry swoich pełnomocników w regionach czy w okręgach wyborczych, należy się liczyć z prawdziwą konkurencją, z emocjami, czasem też z protestami. Więc myślę, że to nie ma co tego jakoś dramatyzować. Komisja Krajowa Wyborcza rozpatrzy, pewnie tych protestów w skali kraju jest więcej. Jest to cena demokracji, którą warto płacić, jak się nie chce być w partii, gdzie wszystko z góry do dołu jest wyznaczane. Prawdziwa rywalizacja, dwie wizje prowadzenia regionu. Dla mnie bliższa wizja marszałek Moniki Wielichowskiej. Też pracowaliśmy razem w jednym okręgu wałbrzyskim. Wydaje mi się, że tutaj taka osoba, która dobrze czuje nie Wrocław, tylko właśnie nasz Dolny Śląsk, tak jak on wygląda, zwłaszcza na południu, z wykluczeniami, problemami, depopulacją, brakiem infrastruktury, że to jest bardzo dobra osoba. Ale przecież pracujemy razem dalej. Michał Jaros też ma swoje zasługi, pracuje, więc ja nie widzę w tym jakiejś dramatycznej sytuacji, a sam kandydując też na różne funkcje w Platformie w przeszłości, bardzo doceniam, że można, nie bojąc się nikogo, wystartować, wygrać, przegrać, to jest w ręku ludzi. Także sądzę, że Michał Jaros, Monika Wielichowska, wszystkie tutaj osoby pracujące na Dolnym Śląsku szybko ustalą, w jaki sposób pracują dalej. Tu się nikt na pewno nie obrazi.
Ale Dolnośląska Koalicja Obywatelska nie potrzebowała takiego odświeżenia mimo wszystko po 4 latach?
No dlatego wspierałem Monikę Wielichowską, ale nawet przecież nie głosowałem. Mam właśnie taki sentymentalny związek bardziej z Dolnym Śląskiem w sensie politycznym w tym momencie. Większość ludzi, nieduża większość, przecież tutaj poszło o kilka głosów, tak nie uznała, tak? Natomiast wydaje mi się, że Michał Jaros, który właśnie wygrał z niedużą przewagą, jest doświadczonym politykiem i rozumie to, że gdy się tak wygrywa, to trzeba z tą drugą stroną bardzo popracować, żeby nie było konfliktów w przyszłości. Pani tutaj użyła magicznego, złego słowa karpacz, zjazdu.
Wszyscy pamiętamy. Starcie z Chetyny, z Protasiewiczem, tak.
2013. No ci aktorzy już nie uczestniczyli w tych wyborach. Pan Protasiewicz jest w ogóle poza Koalicją Obywatelską.
Grzegorz Schetyna popierał Monikę Wielichowską, przynajmniej na naszej antenie mówił.
Tak, tak. Marszałek Schetyna popierał Monikę Wielichowską. I to też świadczy o tym, że takie wspominanie karpacza, to jest bardzo w polskiej polityce to jest prehistoria, tak, to jest bardzo odległa przeszłość. Była dwójka kandydatów, która ze sobą współpracowała przez ostatnie lata, która składa się z dwójki doświadczonych polityków. Jak mówię, większość wybrała Michała Jarosa. Jego odpowiedzialność jest w tym momencie bardzo duża, żeby wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, tak pracować, żeby podziałów nie było, żeby nikt nie czuł się przegrany w tym wszystkim. Pracy dla Dolnego Śląska, dla miast, wsi na Dolnym Śląsku jest bardzo dużo. Pracy dla kraju. Dolny Śląsk jest niesłychanie ważny też i na mapie ogólnokrajowej polityki, także tu nie czas na jakieś kłótnie i podziały.
To jeszcze na koniec zapytam, bo czytam portale, potężny atak USA na Iran, w Cieśninie, Ormuz, wykorzystane 2-tonowe bomby i tak dalej, i tak dalej. Codziennie coś się dzieje na Bliskim Wschodzie. A jak służby w Polsce odczuwają skutki konfliktu?
No jesteśmy absolutnie skoncentrowani oczywiście przede wszystkim na tym, co się dzieje w Ukrainie i u naszych granic, na granicy polsko-białoruskiej. Białoruś to są te główne kierunki działania naszych służb, ale oczywiście też Bliski Wschód. To jest przez nas traktowane też jako potencjalne zagrożenie dla Polski, dla Europy. Jest to sytuacja, która ma wpływ globalny, choćby ceny ropy, sytuacja w NATO, jak się przełoży na wojnę rosyjsko-ukraińską, to co się tam dzieje, tak? Także dla naszych służb jest to praca 24/7, żeby dostarczać informacje, analiz, opinii, kontaktować się z sojusznikami. Jest to po prostu ich zadanie, które realizują. Mamy sporo doświadczeń z Bliskim Wschodem, takich tradycyjnych jeszcze z czasów PRL-u, ale potem jednak obecność w Iraku, różne gospodarcze interesy Polski. Także tutaj to nie jest tak, że tylko polegamy na zewnętrznych źródłach, ale mamy świetnych analityków, osoby, które bardzo dobrze znają ten region. No i one pracują, dostarczając informacji dla najważniejszych osób w państwie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Poranny gość Radia Rodzina.